wspaniały świat.
Dzień dobry Państwu, niedziela, godzina 16, Karolina Korwin-Piotrowska, to jest program Nowy Wspaniały Świat. I ja się śmieję dzisiaj od ucha do ucha, bo rzadko zdarzają się takie momenty, że ja siedzę w studiu i mam przed sobą swoje idolki. Absolutne. I uśmiechacie się teraz, nie byłyście na to gotowe. Ale naprawdę chciałabym, żeby Państwo dzisiaj spokojnie sobie usiedli i posłuchali tego programu. Bo chcemy odczarować wiele rzeczy. Ale najpierw przedstawię Wam te fantastyczne dziewczyny, które siedzą naprzeciwko mnie. Kasia Babis. Pisarka, rysowniczka, aktywistka polityczna i youtuberka, streamerka. Różowe słuchawki z uszami ja sobie zapisałam. Nie wzięłaś. I bardzo mocny głos inteligentnej kobiety w mediach. I powiem Ci, Kasia, jeżeli kiedyś będę streamować, to dlatego, że Ty to robisz.
Ale polecam.
Aha, pogadamy. Helena Lawenda. Proszę Państwa, influencerka i twórczyni cyfrowa. I teraz tak, ja usłyszałam o niej w zeszłym roku, obejrzałam jeden z jej materiałów i pomyślałam sobie, to jest wspaniały dowód na to, że komentarz na YouTubie w Polsce nie musi być facetem. Może być kobietą, która do tego ma wspaniałe paznokcie i cudowny makijaż i to jest też część twojego wizerunku. I na koniec, proszę Państwa, Dominika Lasota, aktywistka i działaczka na rzecz sprawiedliwości społecznej, współzałożycielka Inicjatywy Wschód. Proszę Państwa, pewnie w marcu widzieliście taki materiał spod Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ta oto młoda dziewczyna stanęła naprzeciwko Patryka Jakiego i najpierw zawołała: zostawcie nasz uniwersytet, a potem jeszcze dodała, gdyby ta społeczność, czyli społeczność akademicka, was chciała, to by was wpuścili. Witam was bardzo serdecznie.
Dzień dobry, dziewczyny. Cześć.
Było miło, no to teraz pogadajmy o tym, czym dla percepcji YouTube'a w Polsce stał się według was stream Łatwoganga, po którym niektórzy moi utytułowani koledzy zapraszali, bo Łatwogang odmówił wywiadów, co za to wielka mu chwała, zapraszali do studia różne osoby po tym, co się stało, którzy mieli im te osoby wytłumaczyć, to co chodzi z tym YouTube'em, że to nie jest patologia, że oni nie są jacyś zboczeni, że oni nie są jacyś pijani, jakaś patologiczna społeczność tam siedzi, że to są ludzie, że oni są uśmiechnięci, że oni umieją czytać, myją zęby. Jakby, wiecie, zdziwienie wielu mediów po tym, co zrobił Piotrek i co robi dalej, było tak totalne, że co wy o tym sądzicie, jako osoby, które są unurzane w mediach społecznościowych, w YouTubie, działacie tam? Może od Kasi zacznie.
No streaming to jest trochę inny świat i mam wrażenie, że tak jak mówisz, część może ludzi kojarzyła go z pato streamingiem, bo o tym jest głośno i się te jakoś zlały te człony pato ze streamingiem, ale ci, którzy coś więcej słyszeli, to słyszeli głównie o tym, że tam się gra w gry. Że ludzie, tak. Że młodzi ludzie siedzą i oglądają, jak ktoś inny gra w gry i po co w ogóle, co to za rozrywka. A na streamach się robi już powoli wszystko i to się robi coraz bardziej popularny format i mam wrażenie, że w przyszłości generalnie robienie rzeczy na żywo to będzie główny medialny format. Plus ta aura autentyczności, która związana z tym, że tak jak u Łatwoganga, po prostu siedzi ktoś w swoim pokoju, na swoim krześle gamingowym, z kamerką internetową i robi streama i nie trzeba studia, oświetlenia,
i trzech kamer. I tak do niego przyjeżdżają.
Tak, i potem Marcin Gortat zarzeka, że co, ja bym miał siedzieć tam i czekać w jakimś korytarzu, a nie w jakimś, tak, na kanapie,
tak,
w jakimś
studiu. Tak, bo teraz są takie czasy, że trzeba czasami czekać o trzeciej w nocy. Helena?
Mi się wydaje, że widownia coraz bardziej tęskni za autentycznością, bo jeszcze, no może nie 20, chociaż zapominam, jak późny rok mamy, ale tak.
2026,
więc jakieś 20-15 lat temu, kiedy YouTube w Polsce dopiero raczkował, ta, że tak powiem, możliwość rozwoju i wybicia się była zupełnie inna i wtedy rzeczywiście nikt nie inwestował w drogi sprzęt, scenariusze, całą ekipę do montażu, tylko po prostu ludzie brali swoje domowe kamery i robili vlogi. Później to ewoluowało już w cały biznes, w taki bardzo oskryptowany, no, właściwie format mediów i streaming, mam wrażenie, to jest naturalna ewolucja, czego ludzie potrzebują. Czyli naturalności, autentyczności tego, że widzą osobę, którą lubią, której lubią słuchać w naturalnym środowisku, gdzie mówi ona to, co w danym momencie myśli i do tego jeszcze nie może
ma
tego
czata.
Wyciąć, tak? Widzi na żywo komentarze. Cieszy mnie też, że streaming poszedł w takim kierunku, właśnie jak Łatwogang teraz w Polsce. Jedyne co to dziwi mnie, że wydarzyło się to tak późno, że nikt jeszcze z tych takich ogromnych nazwisk YouTube'owych, influencerów, nie zorganizował tego typu wielkiej akcji.
No to jest też dobre pytanie, ale jak się popatrzy, co robił Łatwo Gang wcześniej, no to on w ogóle lubi eksperymentować. Jego seria z Wojtkiem i Patecem, no ja wyłam ze śmiechu. Bardzo Państwo polecam, jak chcecie zobaczyć, jak się robi vlogi podróżnicze, może takie nietypowe, to to jest rzeczywiście, no, Pingwiny z Madagaskaru i parę innych. Zdecydowanie Państwu polecam, więc ja myślę, że on po prostu gdzieś to była naturalna kontynuacja jego myślenia w ogóle o sobie w mediach, chociaż jak jego słucham, nie udziela wielu wywiadów, ale widzę, jak on się zachowuje. Myślę, że on siebie w ogóle nie osadza nigdzie, nie próbuje wsadzić do jakiejkolwiek szufladki, co też jest ciekawe i odświeżające. I dlatego media tradycyjne, z których ja też pochodzę, i my tu jesteśmy w tradycyjnych mediach, są trochę bezradne, bo my lubimy. Ten jest od polityki, ten jest od show biznesu, a ten na przykład od aktywizmu, jak Dominika Lasota. I oglądałaś tego Łatwo Ganga, widziałaś te akcje medialne na zasadzie, ojej, to oni są mili, grzeczni, chcą dobra dla ludzi. Myślałaś sobie, co, jako osoba, która też, no, jesteś wrażliwa społecznie.
No ja przede wszystkim uważam, że ta akcja Łatwo Ganga pokazała nam, jaką siłę mają, mogą, do jakiego wpływu mogą doprowadzić młodzi ludzie, bo Łatwo Gang to jest jedna akcja, ale przed tym pamiętajmy, że była ta piosenka i ten teledysk BDS-a. Z Małą Mają, który poszedł wiralowo na TikToku, to na TikToku to nabrało takiej społecznej energii i potem przekuło się w ten stream Łatwo Ganga. I dla mnie to jest jakiś taki symbol tego, że my już jako młodzi ludzie wiemy, że mamy swoje narzędzia, chcemy mieć wpływ i umiemy się zorganizować na tyle dobrze, żeby ten wpływ był gigantyczny. No i nie bez powodu Jurek Owsiak potem opublikował taki statement, że no, może pora się uczyć, bo rzeczywiście tak jest, że my już, my wiemy, że jak możemy zamieszać i naprawdę umiemy już zagiąć też te tradycyjne media i tak naprawdę sami sobie stworzyć scenę, ponieważ do tych tradycyjnych mediów nas przez długi czas nie zapraszano i to nie jest tak, że drzwi stoją otworem wobec takich szalonych gości jak Łatwo Gang czy BDS, czy wobec aktywistek, tak, czy ludzi, którzy walczą o zmianę. Stąd też my sobie sami tworzymy tą platformę, ale jedna rzecz, o której ja dużo myślę w kontekście tego streamu, to, że to nie wybrzmiało tam. Ja chciałabym, mi się marzy, żeby to był kolejny krok. Bo to, że my jesteśmy w stanie zmobilizować miliony ludzi, biznesy, żeby się dorzucały, zebrać te 250 milionów złotych na ochronę zdrowia, super. No ale pamiętajmy, że to jest, no tak jak z WOŚP-em, że to nie załatwi nam dziury w NFZ-cie. Ja chciałabym, żeby, zresztą jak Glosia tam nawet wspomniała o tym, że no, gdyby ci miliarderzy być może więcej dawali hajsu na budżet państwa, to nie musielibyśmy robić takich zbiórek. No ona powiedziała to może nie w ten sposób, ale taki był message. Tak, ja naprawdę chciałabym, żeby, mam wrażenie, że jesteśmy tak o krok od skumania, że Polska to nie może być zrzutka.pl.
No, ale Łatwo Gang znowu jechał przez Polskę i znowu zbiera się. Boję, że on po prostu padnie nam tu trupem, bo on to trochę będzie musiał jakieś zbiórki organizować. Ale zostawmy na razie Łatwo Ganga, bo już wiemy, jakie miałyście refleksje na ten temat. Powiedzcie mi, dlaczego polski internet, w przeciwieństwie do internetu światowego, jest mężczyzną?
Helena. Bo jest trochę do tyłu,
no,
nie?
Chyba. No. Co, bo naprawdę, znaczy, to są głównie faceci.
To jest, mam wrażenie, że ogólny stereotyp bardzo zasiany w kulturze patriarchalnej, że kobiety nie są zabawne, że kobiety nie są aż tak inteligentne, że kobiety nie mają tyle charyzmy, co mężczyźni.
Mamy 2026,
ale
Matko Boska!
To jest bardzo silnie zasiane w podświadomości. Jednak większość na przykład komików stand-upowych w Polsce to są sami mężczyźni. Jedna biedna Wiolka Walaszczyk, która się stara jak może, ale jej trochę średnio wychodzi.
Ja tu miałam w studiu stand-uperki, było bardzo fajnie, ale one też mówiły o tym, że rzeczywiście stand-up jest mężczyzną. Ale my rozmawiamy tutaj o YouTubie. I ja, no wiecie, ja was wszystkie subskrybuję, śledzę, oglądam, więc mi się wyświetlacie, ale żeby trafić na kobietę na YouTubie, która ma coś do powiedzenia, ja mam takie wrażenie, że jest z tym trudno. Patrzę na ciebie, Kasia.
Kobietom jest trudniej to robić, bo spotykają je dużo cięższe konsekwencje za ewentualne pomyłki. Spotyka je dużo, dużo, dużo więcej komentarzy podłych na temat ich życia i na temat ich wyglądu i to jest fakt zmierzony w badaniach. Tak. I myślę, że to kwestia statystyki. No Polska jest mniejsza niż, nie wiem, powiedzmy Stany i amerykański rynek anglojęzycznego YouTube'a, więc jeśli tam jest większa ilość popularnych YouTuberów, no to znajdzie się tam też więcej miejsca dla kobiet. Ponieważ ta scena, ten rynek w Polsce jest trochę mniejszy, no to statystycznie też będzie jeszcze mniej w nim kobiet, zwłaszcza, że no z tymi trendami mediami, ciągle gdzieś tam jesteśmy oczywiście przez internet, ta przerwa jest coraz mniejsza, ale gdzieś tam z tyłu jesteśmy z trendami ciągle, więc zanim kobiety się przebiją, też potrwa trochę dłużej. No, mamy rok 2026, ale internet nie ma 2026 lat i ja pamiętam, jak internet wszedł, nie jestem aż tak młoda, że nie pamiętać, no i to były jeszcze czasy, gdzie komputer mieli głównie chłopcy na przykład. No, z mojego pokolenia na komunie komputer dostawał zazwyczaj chłopak w rodzinie, gry były kierowane do chłopaków, nikt za bardzo nie myślał o tym, żeby dziewczynki mogły w te gry grać, żeby w ogóle je to interesowało, żeby je tym zainteresować, więc potem informatyką też głównie interesowali się chłopaki, potem było i więcej w internecie. Internet na początku był w ogóle niemoderowany, był dzikim zachodem, był pełen obrzydliwego seksizmu, pokazywać się w nim jako kobieta było strasznie, więc chłopaki byli bardziej śmiali w tym internecie. I w ten sposób są do przodu, ale no co zrobić.
Ale ja bym powiedziała też o innej rzeczy, no. Bo to, że gdzieś tam może dziewczyny nie miały do tego dostępu, to jest jedno. Ja mam wrażenie, że generalnie kobiety na polskim YouTubie i w ogóle w mediach społecznościowych, jeżeli chodzi o te takie kwestie właśnie beauty, czy takie miękkie, takie delikatne, to są, tak, wiadomo.
Tak.
Ale chociażby, no ja mogę mówić z tej perspektywy politycznej czy społecznego zaangażowania, no to dziewczyn faktycznie jest mniej, ponieważ w ogóle kobiety, które odważnie i pewnie zabierają głos w kwestii politycznej, oj, jakiejkolwiek, to nie jest to samo, co jeżeli jakikolwiek youtuber i nawet to może być, wiecie, no ktokolwiek, tak, wyjdzie i skomentuje coś. Nie, no to w naszym przypadku wychodzenie i zabieranie głosu to jest jakby pewna taka gwarantowana zwrotka, którą dostaniemy. To jest cała masa komentarzy, które są na maksa seksualizujące. To jest cała masa jakichś mega dziwnych, creeperskich wiadomości, które dostaniemy bezpośrednio od mężczyzn, którzy się tym zainteresują, bo dla nich to jest po prostu egzotyczne i ciekawe, że jakaś laska zabiera głos. A niestety też dalej to nie jest normą, żeby w internecie dziewczyny puszowały i wspierały inne dziewczyny, inne kobiety. To już się zmienia i ja jestem bardzo też wdzięczna, bo ja wokół siebie mam kręg osób, które mnie wspierają, ale no to nie może być tak, że dziewczyny muszą mieć zawsze po prostu 10 razy bardziej grubszą skórę, bo są inaczej zostawione same sobie i same
urodziłaś
muszą
się w Polsce, mieszkasz w Polsce i wiesz, co to znaczy być kobietą w Polsce, a kobietą w internecie, w polskim internecie, no to myślę, że naprawdę trzeba mieć skórę z betonu. Za co się wam najbardziej dostaje? Helena.
U mnie na pewno za mój wizerunek.
A co jest złego w twoim wizerunku?
Otóż Helena Lawenda sama w sobie, bo to też jest pseudonim, ja nie mam w dowodzie Lawenda.
Ja się ciebie nie pytam, jak masz w dowodzie. Dla mnie jesteś Helena Lawenda. Proszę Państwa, subskrybujcie na YouTubie.
Dziękuję bardzo. Jest to postać, w którą wchodzę. I włosy, makijaż, paznokcie, cały ten styl jest elementem też mojego wchodzenia w postać. To też jest trochę taka zbroja, którą ja zakładam, bo wtedy czuję się najbardziej pewna siebie. Natomiast jest mnóstwo komentarzy, zarówno mężczyzn, jak i od innych kobiet, które piszą mi, że o, jakaś wlambandziara, wymalowana, tutaj zrobiona jak na wybieg, że wyglądam jak drag queen, co ja odbieram jako komplement akurat.
Ja naprawdę podziwiam makijaż, naprawdę te oczy. Wiesz.
To już jest taka wprawa pół godziny i jestem gotowa. Ale dużo jest właśnie komentarzy odbierających mi wiarygodności przez to, jak wyglądam.
Czyli kobieta, która ma coś do powiedzenia i ma swoje własne zdanie, powinna być w worku pokutnym, ewentualnie w burce. Wtedy jest wiarygodna, tak?
Najlepiej jakbym miała żakiecik jakiś.
A no tak, jeszcze tak. Dziennikarka newsowa. Tak.
Wiadomo, French. Delikatne tutaj jakieś włosy, mniej widoczny makijaż, jakbym była ubrana na rozmowę o pracę. Mm-hmm. To wtedy by mnie brano na poważnie. Tylko, że no wtedy ja nie mam tej mojej zbroi, tego armoru tutaj. Poza tym mi się lepiej po prostu wczuwa w taką gawędziarską, charyzmatyczną postać. No do tego jeszcze jest się mniej charakterystycznym, jeżeli jest się taką kobietą, która jeśli wszystkie wyglądamy, jakbyśmy szły na rozmowę o pracę.
No tak.
Więc to jest też jakiś taki stereotyp ukłuty, mam wrażenie, w tym, jak ma wyglądać kobieta, która zajmuje się czymś pokroju dziennikarstwo, bo komentary to jest jakiś tam odłam dalsza gałęź.
Komentary to jest komentowanie rzeczywistości, a ty do tego, i dlatego jesteś mi bliska, zajmujesz się show biznesem. A z show biznesem to w Polsce jest tak, że nikt nie ogląda, nikt nie słucha, ale wiadomo, ktoś te kliki, ktoś to robi, ten cały ruch. I ja mam takie wrażenie, że my mamy ogromny kompleks tego, że w ogóle jest jakiś show biznes i że w ogóle ci, którzy się tym zajmują, są niespełna rozumu i muszą być jacyś, mają duży problem osobowościowy. Wierz mi, ja to przeżywałam dużą część mojego życia, że jeszcze ja się interesowałam, co jakaś celebrytka ma do powiedzenia, a potem się nagle okazywało, że idą wybory i politycy nie wiedzą, dlaczego ludzie głosują tak, jak głosują, bo ich ten show biznes mierzi. Tylko, że jednak ludzie tam lokują swoje emocje. Jak to jest w kontekście tematów, jakimi się zajmujesz? Bo proszę Państwa, Gosia Andrzejewicz, Patrick Texas, Klaudeliza, gorące nazwiska polskiego internetu, Helena wam je wytłumaczy. I wytłumaczy tak, co też jest u mnie, zaplusowałaś. Ty nie robisz męskiego komentarza na zasadzie dowalimy ci, zrobimy film na kogoś, a nie o kimś, bo to też jest ciekawe, robi się filmy na kogoś, a nie o kimś. Ty robisz opowiastki, takie gawędy o kimś.
Tak, to było coś, co ja miałam jako jedno z moich założeń, kiedy zaczynam tworzyć w internecie, że ja nie chcę na nikogo robić jakieś nagonki, ja nie chcę nikogo obrzucać błotem tutaj, bo jeżeli ja kogoś komentuję, to jednak robię to z jakiejś fascynacji, być może z jakiejś małej sympatii, nawet jeżeli ta sympatia jest pod bardzo wieloma mieszanymi uczuciami, jak w wielu przypadkach.
Ale nie wyzywasz tych ludzi.
Nie, nie czuję takiej potrzeby. Ja mogę ich zanalizować, mogę powiedzieć ostre słowa, ale ja też nie jestem taką osobą. Nie chciałabym, żeby ludzie mnie kojarzyli z taką osobą, która kogoś wyzywa w internecie. I to też mi się raczej kojarzyło z tym, jak wygląda komentarze w Polsce i za granicą. Ludzie chcą mięsa, ludzie chcą rozlewu krwi,
tak.
chleba i igrzysk.
Helena spokojnie mówi, dzisiaj mam taką szminkę, tu mam takie paznokcie, jestem ubrana w to i to, a teraz wam opowiem o tym. I to też jest wspaniałe, że jest ta zbiegówka o twoim makijażu, ja to uwielbiam, bo to w ogóle usadza zupełnie inaczej dyskusję. Nie robi z niej głupszej, robi z niej inną. I mamy Kasię, która na przykład poszła do podcastu Zgrzyt. Bardzo lubię tę rozmowę, bo naprawdę ich usadziłaś. Nie wiem, jak to doszło do tego, że tam poszłaś do nich, ale porozmawiajmy o tym, za co ci się najbardziej dostaje. Bo ja mam takie wrażenie, że ty jesteś niepokorna. Chyba się nie za bardzo już przejmujesz tym, co do ciebie wygadują, ale może ja się mylę.
Nie, nie przejmuję się. Jestem przyzwyczajona. Niepokorna. Jestem polityczna przede wszystkim.
Tak, masz ewidentne poglądy polityczne, których nie ukrywasz.
Ale nie jest to jakby główna część mnie i mojego wizerunku i tego, co robię. W sensie ośmielam się robić inne rzeczy, rozmawiać też o popkulturze, rozmawiać o grach, gdzieś tam przybijać się do mainstreamu, a nie pozostawać tylko w szufladce albo jestem polityczką, albo udaję, że nie mam poglądów, co jest najbezpieczniejsze, jeśli jest się influencerem. Więc za polityczne rzeczy najczęściej mi się obrywa. Nie powiedziałam,
a za uszka różowe ci się dostaje?
Oj, tak, dostaje mi się. To jest druga rzecz z takich niepolitycznych, za które mi się najczęściej dostaje. To są rzeczy związane z wiekiem.
Aha.
Mam wrażenie, że jestem w takim najgorszym miejscu, gdzie połowa ludzi, które gdzieś mnie zobaczy w internecie, mówi sobie, co ta małolata w ogóle ma do powiedzenia? Co nas obchodzi? Co dziecko tu wygaduje?
A możesz nam powiedzieć, ile masz mniej więcej?
Mam 33 lata. Ale przez to, że mam słuchawki z różowymi uszkami, to wydaje się niektórym młodsza.
Kotki tam chodzą w tle i masz taki pokój
kotki,
dziewczęcy trochę.
Jest to krzesło gamerskie, więc to się kojarzy z młodszymi użytkownikami internetu, a ci ludzie, którzy wiedzą, ile mam lat, to z kolei piszą, ona ma 48 lat, w ogóle po co wy słuchacie jakiejś starej baby, co stara baba może mieć ciekawego do powiedzenia.
Jakby
stara
dużo.
Baba jest... Tak, słyszałam. A potem się łączą w jakiś, jeszcze jedną grupę, która mówi, że to jest stara baba, która jeszcze udaje młodą babę, więc to już jest najgorzej. Po prostu nie ubiera się właśnie poważnie, albo jest cringe'owa, bo jest milenialska, albo jest cringe'owa, bo się zachowuje jak zetka. No po prostu jest cringe'owa na każdym możliwym kroku, po prostu nie da się być kobietą po 30, jest to trochę nielegalne w internecie.
No i Dominika się na to śmieje, która na przykład, no wiesz co, ja bym nie stanęła naprzeciwko jakiego, ja bym się nie rozdarła, żeby opuścił uniwersytet. Wiesz, w kategorii odwagi to ty jesteś naprawdę, wiesz, ten filmik nie kłamie, po prostu stanęłaś, rozdarła się i potem on z tobą dyskutował i robił z siebie jeszcze gorszego i tutaj trzy kropki możecie wpisać, konkretne określenia jak lubicie. Za co tobie się najbardziej dostaje?
Za to, że jestem podobno głupia, że nic nie wiem. najczęściej. Mm-hmm. Był też taki epizod w moim życiu, w którym ja rzuciłam studia po tym, jak wybuchła rosyjska inwazja w Ukrainie. Myśmy robili strasznie dużo na rzecz tam embargo na rosyjskie, na gaz, węgiel i tak dalej. Generalnie dużo takiej pracy po prostu wobec tej wojny i wtedy rzuciłam te studia, to dzisiaj wielu ludzi pamięta mnie jako tą, która po prostu postradała zmysły i nie tak. ma nic we łbie. To jedno.
Ale wróciłaś na studia.
Tak, poszłam w ogóle od początku, zaczęłam i kocham moje studia, ale to nie przekonało szczególnie twitterowych troli, żeby może już dać sobie spokój z takimi komentarzami. A druga rzecz to jest bardzo ciekawe, bo to przez to, że chociażby w zeszłym roku pojawiliśmy się i zrobiliśmy, powiedzmy, lekkie zamieszanie na wiecu Donalda Tuska, czyli poszliśmy już jakby do strony Koalicji Obywatelskiej po tym, jak przez wiele
do
lat...
Do swoich poszliście teoretycznie przynajmniej, tak?
Niektórzy tak mówią. Mhm. Po tym, jak przez wiele lat działaliśmy wobec tego, co robiło Prawo i Sprawiedliwość, to za każdym razem, przy każdych tych akcjach, jeżeli to jest przeciwko KO, to dostaje nam się, że jestem agenturą pisowską, a jak robimy coś przeciwko PiSowi, to że jesteśmy agenturą platformiarską. I naprawdę...
A ruską agenturą jesteś?
No to też, to było wcześniej. Okay, była też niemiecka przez jakiś czas.
A to wiadomo.
I izraelska czasami, chociaż teraz to naprawdę się dziwię, no bo robię dużo i robiliśmy jako Inicjatywa Wschód mnóstwo rzeczy solidarnie wobec ludobójstwa w Strefie Gazy na Palestyńczykach. Także to agentury się zmieniają, opcje polityczne się zmieniają, ale zawsze pozostaje to samo, że młode osoby, a w ogóle młode dziewczyny to już totalnie nie mają swoich poglądów, aha, tylko to jest wszystko, ktoś nam po prostu zrobił papkę z mózgu i my wychodzimy.
I ktoś dobry wujek ma przyjść i ma ci wytłumaczyć świat. Oczywiście Kasia się śmieje, tak? Ile razy słyszałyście, że właśnie macie zrobioną papkę, że świat tak nie wygląda. No to jest, ja to słyszałam swojego czasu bardzo często, ale już teraz nauczyłam się ripostować czasami bardzo boleśnie, ale kompletnie mnie to nie obchodzi. A jak to jest u was?
Po pierwsze chciałam też powiedzieć do ciebie, że ja jestem w szoku, że ludzie ci piszą takie rzeczy, bo pamiętam, jak zobaczyłam to nagranie na TikToku, mm-hmm, mi wyskoczyło jedyne, co miałam w głowie, to kim jest ta ikona?
To
jak można tak spontanicznie gościa po prostu zrównać z glebą i jeszcze on się tak głupio śmiał przez cały czas, bo nie wiedział, co się dzieje.
Oj tak. Polecam z Mazurkiem też.
Zamiatane. I jeśli ktoś się z tym kłóci, to nie wiem, jaki on film oglądał, ale chyba nie słuchał tego, co mówisz.
To bardzo miłe, dzięki.
Bo Helena, naprawdę nieważne, czy ktoś jest po KO, czy ktoś jest ze strony, mm-hmm, PiSu, oni, mam wrażenie, że równo mają gdzieś młodych ludzi.
Tak, aha, ale w ogóle to jest, ja to zauważyłam już to, no bo z takimi jakby gośćmi miałam już wątpliwą przyjemność się spotkać i rozmawiać parę razy. I to mnie zadziwia, że oni dalej mają tak, że oni są święcie przekonani, że oni przyjdą i mnie zaorają. Że oni przyjdą i mnie wyjaśnią. I dlatego oni są tacy pewni siebie, jak wchodzą w te sytuacje, bo oni naprawdę są tak przyzwyczajeni do tego, że każdego dnia mogą odgrywać ten teatr przed nami wszystkimi i udawać, że są panami świata, że im się naprawdę wydaje, że nikt ich nie tknie. Po czym nagle wyskakuje im jakaś taka młoda dziewucha i z tą swoją papką w głowie zaczyna mówić jakieś
biedne
konkretne
dziecko,
rzeczy.
Biedne trzeba ją uświadomić. Tak,
tak? No i oni nie wiedzą, jak się zachowywać. Tak było z Mazurkiem, tak było z jakimś, że on, dla nich to jest po prostu, wiecie, taki glitch w systemie, jakby im się system zaciął.
No bo się im
Windows
zaciął.
Po prostu.
No to, a jak do was, jak wy jesteście prostowane, jak was usiłują prostować? Wprowadzić na dobrą drogę, na drogę rozumu, na drogę rozsądku, no, uporządkować wam ten świat, który gdzieś tam wam się zakałapućkał, bo oni wierzą w to, że wy jesteście dobre w głębi duszy. Tylko na chwilę zbłądziłyście do internetu.
Ja ogólnie miałam wiele takich doświadczeń ze starszymi mężczyznami właśnie w rodzinie.
Jedziesz.
Którzy mieli właśnie swoje opinie i w momencie, kiedy byli przestawieni do muru i kończyły im się argumenty, oni uwielbiają sięgać po argumenty anegdotyczne. Typu, ja znałem kiedyś gościa, którego szwagier był czarnoskóry i on kiedyś trafił do więzienia, bo przeszedł na czerwonym. Więc na pewno oni nie powinni być w Polsce. Miałam nienormalną dyskusję z starszym człowiekiem na temat tego,
że zwierzęta powinny służyć człowiekowi, że zwierzęta są użytkowe, że pies jest po to, żeby bronić domu. On ma mieć funkcję.
Moje psy bronią.
Tak. I że na przykład tam wujek nie rozumie, dlaczego ja wzięłam 13-letniego kota ze schroniska już świętej pamięci Marysia, bo wzięłam ją w 2020 roku, że po co? Jaki jest cel tego? Jaki jest cel tego kota? Nie wierzysz, że zwierzęta mają uczucia, że też zasługują na miłość? Jak można być człowiekiem i być jednocześnie tak egoistycznym, będąc, myślę, osobą wierzącą? Ale to też jest to, że wiele osób wierzących gdzieś tam znajduje sobie jakieś wersety z Biblii, które twierdzą, że zwierzęta mają służyć ludziom.
To też są wymówki. Przerobione.
Tak, to są wymówki na to, że ktoś jest po prostu egoistą i że brakuje mu empatii.
A czasami jest sadystą na przykład.
Tak. I nie potrafię tego inaczej wytłumaczyć. I ja bardzo właśnie szanuję wszelkich aktywistów praw zwierząt, ludzi, którzy są wolontariuszami w schroniskach, bo nie wszystko musi być o tobie. Nie wszystko musi być o tym, co mi jest przydatne, bo ja potrzebuję psa, żeby mnie bronił od wyimaginowanych czarnoskórych ludzi, którzy buszują na moim osiedlu.
Co mnie oczywiście posiąść nielegalnie w jakichś krzakach.
Tak,
wiadomo,
na pewno
tak?
Będą chcieli przechodzić na czerwonym i mój pies temu zapobiegnie.
Dobrze.
Więc
znamy to.
Czyli najczęściej ja dostaję jakimś takim zupełnie chorym argumentem anegdotycznym, który ma mnie zamknąć. Mhm. I najgorsze w argumentach anegdotycznych jest to, że no się tego nie odbije, bo
Musiałabyś mieć równie głupią anegdotę.
Tak, musiałabym mieć równie głupią anegdotę, a ja jeszcze się nie nauczyłam zmyślać tak szybko.
Życie cię zmusi. Kasia napisała, zrobiła komiks Okruchy, dojrzewanie w postkomunistycznej Polsce, proszę państwa. Krytyka polityczna zrobiła z nią wywiad, w którym to wywiadzie Kasia została nazwana Marianną Schreiber Lewicy. Bardzo ciekawy clickbaitowy tytuł. Oczywiście kliknęłam od razu.
No właśnie,
kliknęłam od razu i pomyślałam sobie, że musimy z tobą porozmawiać trochę o tym, jak ty tę Polskę podobno tutaj tłumaczysz. Bo ja sobie to przeczytałam i pomyślałam sobie, to jest bardzo fajna historia, bez retuszu, bez łaszenia się do kogokolwiek, o tym rzeczywiście, jak dziewczynki w latach 90. i później dojrzewały w kraju, który był krajem wielkich przemian i w którym dziewczynki były traktowane bardzo przedmiotowo, instrumentalnie, a bohaterka ośmielają się mieć swój głos.
No i też odezwało się dużo mężczyzn, starszych również ode mnie, ponieważ też środowisko komiksowe składa się głównie z mężczyzn. Znaczy teraz już nie. Jest bardzo dużo dziewczyn, również młodych w scenie komiksowej. Kiedy zaczynałam, bardziej tak to wyglądało. No ale wciąż jest dużo mężczyzn.
Zrobię taki off-topic, proszę państwa, wpiszcie sobie dziady polskiej fantastyki. I to był moment, kiedy ja trafiłam na Kasię Babis i zrozumiecie, o czym ona teraz mówi. Przepraszam, przerwałam
ci. No właśnie, to jest podobne środowisko. Tak. Więc głównie oberwało mi się za podtytuł, który brzmi Dojrzewanie w postkomunistycznej Polsce, ponieważ co ja mogę wiedzieć o postkomunie, która dla wielu starszych ode mnie osób jest bardzo specyficznym okresem, czas, punktem w historii
Polski. A jaki to jest
Polski?
Punkt dla tych starszych osób, które ci mówiły, że nie masz prawa tak napisać?
No na pewno przed latami 90., a ja się urodziłam w 92., więc nie mogę, że generalnie ja opisywałam ten komiks jako komiks o transformacji. No. O Polsce po transformacji. I jakby co ja mogę o tym wiedzieć według tych panów?
No wychowałaś
się. Skoro ona była w 89., a ja się urodziłam w 92., no bo transformacja się wydarzyła, tak przyszła w tym 89. I już była Polska przetransformowana i nic się dalej nie działo.
No, wiemy, że nie.
Ja to widzę raczej jako proces, który wpływał na wiele rzeczy przez kolejne dziesięciolecia.
I dalej wpływa.
I tak właśnie też to opisuję. I to jest dość, faktycznie, masz rację, dość ironiczne, biorąc pod uwagę treść komiksu, w której opisuje podobne mechanizmy uciszania kobiet, jakby dyskredytowania tego, co mają do powiedzenia, ignorowania tego, co mają do powiedzenia i tak dalej.
Ja jeszcze muszę was zapytać, bo tak jesteście tutaj, zebrałam trzy moje idolki, że tak powiem. Powiedzcie tym, którzy was nie znają, skąd wy się w ogóle wzięłyście, bo każda z was ma pewną swoją też życiową, medialną historię. Ja bym chciała zacząć od Dominiki. Kiedy myśmy się pierwszy raz zobaczyły? W Niuansie, zdaje się, tak?
Wydaje mi się, że ja przechodziłam ulicą i zobaczyłam ciebie tak w Radio Niuans i podeszłam i chyba rozmawiałyśmy o... To było krótko po wybuchu rosyjskiej inwazji w 22 roku i gadałyśmy o psach, które trzeba ewakuować z Ukrainy. I pamiętam, to była nasza pierwsza
i pierwszy raz wtedy widziałyśmy się w realu, bo ja cię śledziłam. Ale skąd ty się w ogóle wzięłaś w tym aktywizmie?
No ja pochodzę spod Bydgoszczy. Tam dorastałam i tam jest cała moja rodzina, więc jestem stamtąd, tak geograficznie. A wzięłam się z tego, bo jako nastolatka byłam sporą kujonką i ja z kolei siedziałam mocno pochłonięta po prostu czytaniem, bo nie szło mi troszeczkę, jeśli chodzi o przyjaźnie w szkole, więc zaczytywałam się w różne rzeczy, w tym właśnie w kwestie polityki i klimatu. No i miałam to szczęście, byłam nastolatką w czasach, kiedy coraz to na wierzch wychodziło to, że mierzymy się z katastrofą klimatyczną. I ja przez pierwsze parę lat, kiedy gdzieś tam się dowiedziałam tego jako co, 12-13-latka, to wpadłam w taką totalną, takie przerażenie i też taką...
Niektórzy nazywają to depresją klimatyczną też.
Tak, znaczy nie wiem, czy to było to, ale na pewno takie ogromne poczucie bezsilności. A potem, kiedy byłam w liceum, to pojawiła się, nabrała mocy fala tego młodzieżowego aktywizmu.
Więc i tak się znalazłaś.
Tak, i ja po prostu napisałam przez Facebooka na lokalną grupę młodzieżowego strajku klimatycznego i poszło. No. I to w ogóle też potem w 20 roku, jak była kampania prezydencka, ta pierwsza, znaczy może pierwsza za mojego świadomego życia, okej? To pamiętam, czasami przyjeżdżali politycy właśnie do Bydgoszczy, co się zdarzało bardzo rzadko, bo no, to nie jest ciekawe miasto według nich. I pamiętam, że myśmy wtedy z taką moją koleżanką z tego MSK uznały, że dobra, pójdziemy na tę wiecę zobaczyć i dopytać się o klimat, no nie?
No i się zaczęło.
Tak, no i się zaczęło. I kiedy miałam ten pierwszy styk z tą taką właśnie wielką polityką i z tym, jak bardzo ona nie jest o nas, o ludziach i o tym, czym my żyjemy i czego potrzebujemy, to no to wtedy wsiąkłam. I tak już jestem tutaj, no co?
Elena, która pisała na zaliczenie, jak powiedziała mi, zanim tu weszłyśmy, pracę o Barei, więc to już jest pewien trop. A ty skąd się wzięłaś?
Ja urodziłam się w Gdyni. Większość życia mieszkałam w Rumi.
Największe miasto w Polsce. Prawda.
Zgadzam się, jestem wielkim gdyńskim patriotą. Tak. A za to w Rumi jest największa wiklinowa żyrafa na świecie.
O, to jest ważne.
Tak, jest to jedyna atrakcja, która jest w Rumi. Ale...
W Warszawie nie ma żyrafy wiklinowej. Mamy palmę, ale nie mamy żyrafy.
Nie ma żyrafy. Ja zawsze gdzieś moją przyszłość łączyłam albo z kinem, albo ze sztuką. Pisałam recenzję już jako młoda nastolatka. Miałam mojego bloga z recenzjami filmowymi. One nie były jakichś wysokich lotów, ale od czegoś się zawsze zaczyna. Później w okolicach liceum już chodziłam na warsztaty. Poszłam na pierwsze warsztaty. One były z Kają Klimek i Michałem Oleszczykiem, więc miałam duże szczęście i marzyło mi się, żeby albo kręcić filmy, albo mówić o filmach. No ale tak się złożyło, że ja skończyłam na ASP w Gdańsku i zrobiłam licencjat z intermediów ze specjalizacją fotografia. Czy ja się tam odnalazłam? Niespecjalnie, nie wspominam najlepiej mojego okresu na ASP. To jest na razie moje jedyne wykształcenie, więc jestem artystą z wykształcenia. A teraz właśnie próbuję.
To dlatego to oko tak świetnie malujesz. To już wiem, to już po prostu mamy wprawioną rękę, robi tę kreskę.
No najbardziej się w malarstwie odnalazłam, jeżeli chodzi o jakiekolwiek sztuki plastyczne. I teraz próbuję skończyć magisterkę z filmoznawstwa właśnie, bo moim planem przed YouTubem było właśnie albo kręcić filmy, albo mówić o filmach, więc marzyło mi się, żeby być wykładowcą. Ale potem przyszły studia właśnie magisterskie i pisanie tej magisterki. I to już jest, trochę wyzwanie. Szczególnie, kiedy jeszcze wybuchł trochę mój kanał na YouTubie i próbowałam połączyć jedno z drugim.
I ludzie dopominają się o kolejne filmy.
Tak, co chwilę jest. Film Machen Helena. Halina. Film.
No właśnie.
Na razie jestem na krótkim, półrocznym urlopie dziekańskim, żeby sobie wszystko poukładać. Okay. Moja mama by mnie udusiła, jakbym nie skończyła tych studiów magisterskich.
Dlaczego rzucisz jej jakiś filmik i mówi, mamo, proszę, tutaj mam
specjalnie
fanów.
Dla ciebie, na temat, na który tylko chcesz.
O, może to jest pomysł.
Więc przy okazji właśnie myślałam, że kiedy założę kanał i pokażę, że umiem mówić, że mam coś ciekawego do powiedzenia, to będzie mi się łatwiej gdzieś właśnie wślizgnąć w jakieś środowiska akademickie. No w sumie Michał Oleszczyk nawet prowadzi podcast.
Tak, bardzo dobry spoiler master. Tak.
Świetny jest ten podcast, więc trochę to był mój plan.
Stanisław Janicki nie żyje, potrzeba nam gawędziarzy o filmach. Jak zrobiłam posta na Instagramie, kto się wychował w Starym Kinie i na Stanisławie Janickim, to wszyscy pisali ja. I pamiętamy tą czołówkę, jakby gaducha o filmach, to jest coś, co ludzie bardzo lubią. I jak ja mówię w podcastach o filmach, ludzie to kochają, bo ludzie potrzebują, żeby ktoś im o tym filmie opowiedział. Niekoniecznie mówił, jest beznadziejny, tylko opowiedział, wprowadził. Wiesz, Helena, ja ci podrzucam pomysł. patrzę na ciebie. No i Kasia, skąd ty się w ogóle wzięłaś?
No ja jako również magistra sztuk pięknych muszę zaprzeczyć, że to nie wystarczy, żeby robić taki ładny makijaż, absolutnie. To jest inny rodzaj talentu,
no, ale
dodatkowy.
Ale ty inne rzeczy
tak,
rysować.
Tak, bo
no.
Komiksy to jest to, co zaczęłam publikować w internecie, jeszcze na studiach w Lublinie i one już były wtedy z komentarzem politycznym, to były raczej takie krótkie paski.
Takie trochę Persepolis? No. Ale to jest komplement. Ja
tak,
uwielbiam Persepolis.
Ja czuję, że mi szkodzą te porównania, bo Persepolis to jest historia o rewoltach, bombardowaniach i tam się dużo poważniejsze
jest
rzeczy dzieją.
Myślę, że jest o dziewczynce, która
prawda.
Dorasta przede wszystkim.
Była to moja ogromna inspiracja, to prawda. Ale zaczynałam raczej o kotkach i anegdotkach ze studiów, a przy okazji przemycałam tam jakieś bardziej polityczne, czy raczej może najpierw społeczne komentarze, które zawsze okazywały się w jakimś punkcie polityczne. No i potem do amerykańskiej prasy robiłam te komiksy. Potem założyłam YouTube'a właśnie po to, żeby komentować dziady polskiej fantastyki, czyli pisarzy z tak zwanej...
musicie to ogle obejrzeć.
Z tak zwanej stajni fabryki słów. Fantastyka to była moja ogromna pasja, jak byłam nastolatką. A potem jak przeczytałam te książki, jak dorosła osoba się zorientowałam, co tam jest w ogóle napisane i postanowiłam o tym nagrać. Teraz też streamuję, nagrywam filmy na YouTubie, ale też wróciłam zmęczona trochę influencerstwem, wróciłam do komiksów, no wydałam właśnie Okruchy, najpierw w Stanach, we Francji, teraz w Polsce.
No właśnie, bo ten komiks był najpierw wydany w Stanach Zjednoczonych.
Tak, on jest typowo też pisany dla amerykańskich
widowni. To jest międzynarodowa kariera, okej? My bardzo lubimy międzynarodowe kariery i to jest międzynarodowa kariera, Kasia Bali.
Jest, to prawda.
Ostatnie pytanie. Kim będziecie za 10 lat? Kasia.
Może mamą?
Widzicie panowie, jakie tradycyjne? Wow. No, proszę bardzo. Helena?
Kim ja będę za 10
Jak
lat?
Myślisz sobie czasami, wybiegasz w przyszłość?
Aż tak nie. Nauczyłam się też między innymi od tego, co mówiła kiedyś Kasia Figura w jednym wywiadzie, że trzeba żyć chwilą, trzeba żyć danym momentem. Gdyby ktoś mnie zapytał 3 lata temu, gdzie będę, co będę chciała robić, odpowiedziałam coś zupełnie innego teraz. Za 10 lat będę miała ile? 35. To będę, mam wrażenie, już tak w 25% zrobiona z silikonu. Tu się podciągnie, tu się coś zrobi jeszcze.
Po 35?
A dlaczego?
Czemu nie?
Panie się robią coraz wcześniej.
Prawda.
Wiesz, tak już do śmierci.
Bardzo powoli chcę się zmieniać w Dolly Parton. Tak, taki bardzo powolny.
Ja jestem
Team
Dolly, bardzo, bardzo.
Ewentualnie Violetta Villas również.
No.
Bardzo powolny właśnie proces zmieniania się w taką...
Divę.
Ikonę. No filmy o niej robią, w listopadzie premiera.
Ale rzeczy typu... ślub, dzieci, mieszkanie, to ja mogę być zadowolona z tego, że będę bardzo gorącą trzydziestką w jakimś bloku i wszyscy młodzi się będą ze mną oglądać na przykład. O,
fantastycznie.
Na razie mam takie plany.
Cudowne. Znaczy ja absolutnie cię popieram, dziewczyno. Tak. Kiedy jak nie teraz?
Właśnie to są na razie proste rzeczy.
Potem będziesz żałować, że na przykład nie byłaś tą gorącą trzydziechą.
No
tak?
Właśnie.
No. No i Dominika, 10 lat, to co? W Sejmie wylądujesz? W Senacie? Nie, w Sejmie chyba bardziej.
Ja
w jakimś
mam
samorządzie?
Nadzieję, że za 10 lat to już będziemy mogli i mogły cieszyć się z tego, że rozbiłyśmy sporo betonu w tym kraju. I że żyjemy już w innym społeczeństwie, bardziej solidarnym. Ja naprawdę wiążę z tym dużą nadzieję i też ja mam całkiem sporo wspaniałych przyjaciół i bliskich mi osób i ja zawsze mówię, że jeżeli będziemy w stanie siedzieć sobie z te 10 lat na trawie, jeść truskawki i będziemy mogli chillować i gadać, cieszyć się życiem,
i mieli
to
czym
będzie
oddychać.
Spoko. Tak, i mieli czym oddychać, i mieli co pić, i mieli co jeść i może będziemy mieli szansę na jakieś własne mieszkanie czy własny dom, to już będzie okej. Okay. To już będzie okej, okay. Ale ja też nie wybiegam tak daleko. Za 10 lat jakby my żyjemy w takim tempie i dzieje się tak dużo,
dużo
tragedii, ale też zmian co chwila. No wiesz, jak ja miałam 18 lat, przeżyłam COVID, no nie kończyłam matury, nie miałam zakończenia roku, tylko szkoła mi zniknęła. No potem była wojna za naszą granicą. To wszystko, to jest... To wiesz, za 10 lat to co?
To
nie
tak,
wiem, czy będziemy jeszcze.
Dokładnie,
więc...
rozmawiałam niedawno z moją przyjaciółką, ona jest w moim wieku mniej więcej. Właśnie mówiłyśmy, że jeszcze jak my miałyśmy 20 lat, to miałyśmy ten komfort planowania.
Mm-hmm, tak.
Że można było coś spróbować zaplanować i nawet czasami to wychodziło. Natomiast no, ona ma córkę 19-letnią i tam już nie ma tego. Znaczy, rzeczywiście życie z dnia na dzień wymusił świat na niej. bo nie wiadomo, co się stanie, włączasz, budzisz się rano, włączasz media i nagle się okazuje, a tu wojna w Ukrainie, a tu coś tam, a to COVID, a to komuś ktoś dał w buzię, a to coś powiedział i jakby widzimy, że no jesteśmy takimi trochę pionkami na szachownicy. Dziewczyny, ja patrzę na was i myślę sobie, że wbrew temu, co nam niektórzy mówią, ten świat nie jest do końca stracony.
Absolutnie nie.
I ja się bardzo cieszę, że udało mi się was zaprosić, że to jest kobiecy, fantastyczny, młody, odważny, myślący głos. I naprawdę, proszę państwa, 100 razy się zastanówmy, zanim powiemy, że YouTube to jest coś tam, patologia i różne inne, jacyś dziwni ludzie siedzą, że internet to zło. Naprawdę, proszę państwa, jest 2026 rok i nie należy się chwalić swoją ignorancją. Bardzo wam dziękuję, że przyszłyście tutaj do studia. Moimi gościniami były Dominika Lasota, Kasia Babis i Helena Lawenda. Dziękuję wam bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Nowy, wspaniały świat.